Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami.
Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Serdecznie zapraszam na spotkanie z żywą legendą polskiej muzyki elektronicznej, czy muzyki w ogóle, bo przecież Marek Biliński swego czasu grał także w zespołach rockowych, choć najbardziej znamy go jako polskiego Jeana Michela Jarre'a. Specjalnie dla Radia Poznań, Marek Biliński. Urodzony w Szczecinie, ale swego czasu mieszkający w Poznaniu.
No tak, no bo ja całe życie spędziłem w Poznaniu w sumie. Ze Szczecinem to jest taka historia, że ja po prostu tam się urodziłem, no i potem rodzice w zasadzie zaraz wyjechali ze Szczecina szukając pracy. Tato mój ojciec znalazł najpierw pracę w Krzyżu, w takiej miejscowości pomiędzy Szczecinem a Poznaniem, a potem w Poznaniu, więc ja bardzo krótko byłem na samym początku w Szczecinie. Tam jakby się, można powiedzieć, począłem i urodziłem. O, tak mogę powiedzieć o Szczecinie. Rzeczywiście całe moje dzieciństwo i młodość i wykształcenie, to wszystko się odbywało właśnie w Poznaniu. Mieszkaliśmy na Grunwaldzie. To nie jest centrum Poznania, tylko troszeczkę tak wtedy to były takie peryferia Poznania. Ulica Grunwaldzka 128. O, to było na poziomie, tam jest do tej pory taka lecznica dla zwierząt. Taki obiekt tam jest i myśmy w sąsiedztwie tego obiektu tam mieszkali. No było pięknie, bo tak, po drugiej stronie tej ulicy Grunwaldzkiej były pola, była przestrzeń, było powietrze, więc ja się tak wychowałem, tak na granicy tych takich wielkich przestrzeni, no i miasta, no bo z kolei miałem parę kroków do przystanku tramwajowego, siadałem w tramwaj, chyba w 13 i jechałem do centrum na przykład w Grunwaldzkiej ulicy. To całe dzieciństwo moje gdzieś tam na tym podwórku gdzieś tam na Grunwaldzkiej z dziećmi sąsiedztwa jakoś tam przebiegło i pierwsza szkoła, no potem nie poszedłem do szkoły podstawowej, tej państwowej, która jakby była rejonową, tylko już do muzycznej szkoły, na ulicę Zwierzyniecką, wtedy to było, no jakby w centrum Poznania, trzeba było tramwajem jeździć, po prostu rodzice nas wozili, jeszcze zanim sam zacząłem, samodzieliłem się, ale pierwsza klasa, druga, chyba trzecia, nie pamiętam już, to mnie rodzice wozili, tato mnie zawoziła, mama mnie przewoziła, o. Potem był brat, który też poszedł do tej szkoły muzycznej, no to ja już jego woziłem, no wiadomo. Potem było liceum muzyczne, no to z kolei było na ulicy Głogowskiej, to liceum. No teraz te wszystkie szkoły są razem na ulicy Solnej. Ja pamiętam, że jak ja kończyłem liceum muzyczne, to już wtedy się o tej Solnej mówiło, ale to jeszcze długo, długo, dużo czasu minęło, zanim ta szkoła na tej Solnej powstała. No i chyba do tej pory tam jest cały taki kompleks szkół podstawowa i liceum muzyczne. Tak mi się wydaje, nie pamiętam.
Tak, jest.
A pan jest z rodziny, w której każdy grał na jakimś instrumencie.
No mama nie grała, o, mama słuchała, ale tato grał. Jego siostra, czyli Wanda, moja ciocia, kończyła z konserwatorium muzyczne jeszcze we Lwowie przed wojną i potem była wykładowcą w liceum muzycznym w Szczecinie. No więc ta tradycja w domu była taka, że na przykład zawsze był instrument, zawsze pianino było w każdym mieszkaniu, w sensie rodzinnym, domu. No i po prostu ja myślałem, że wszyscy grają i nuty znają, bo mnie ojciec nut nauczył. Ja myślałem, że to jest takie normalne. Potem dopiero się okazało, że to takie normalne nie jest.
Mówi pan czasem, że muzyka dawała poczucie wolności.
O, tak. To już na studiach jak bardziej się odczuwało, bo można było, grając właśnie w różnych takich zespołach, oczywiście nie wszyscy i nie wszystkie zespoły, ale akurat ja nie wiem, no mnie się udało w takim zespole grać pieśni tańca Cepelia, wielkopolski taki zespół, pieśni tańca ludowego. Jako kontrabasista, jako student, pojechałem z takim właśnie zespołem, tam grali, pojechałem w zastępstwie mojego profesora, bo już mój profesor od kontrabasu powiedział, że on nie ma czasu i nie chce sobie tę głowę zawracać. Biliński, idź tam, zagraj, tylko mi wstydu nie zrób. No i ja tam poszedłem, dostałem nuty. No i zacząłem grać. Oczywiście panowie, którzy ze mną grali, to wszystko byli panowie muzycy z Filharmonii Poznańskiej. Jeden był, drugi był chyba z operetki. Trzeci to jeszcze był też chyba studentem, o ile ja pamiętam, klarnecista. No i ja kontrabasista, też student. No i w takim składzie graliśmy. Potem jeszcze mojego brata namówiłem, bo też był klarnecistą, też były dwa klarnety, dwoje skrzypiec, no i ja na kontrabasie grałem. No i to był taki zestaw ludowy. No i my graliśmy właśnie jako kapela ludowa do tańca, który był ustawiony choreograficznie przez choreografów w strojach ludowych. No i graliśmy część koncertów w Polsce, a były takie różne koncerty, które graliśmy za granicą. No i to było to poczucie wolności. W czasach, kiedy w ogóle nie można było wyjechać, na paszport czekało się kilka miesięcy. I w ogóle były jakieś straszne kołowroty z paszportami, z jakimś pagartem, ze staraniem się, a myśmy się o nic nie starali. Nam przyniesiono, organizator przyniósł nam paszport, powiedział, że mamy się tylko godnie zachowywać, tu macie paszporty, jak wrócicie, trzeba je oddać i koniec. Wie pan, tak jak ja słyszę, że tam ludzie, teraz na przykład jest taki bardzo ciekawy serial Osiecka i tam ja widzę, jakie problemy mieli ludzie, którzy po prostu musieli normalnie odbywać tą ciężką drogę po to, żeby zdobyć paszport, że czekali, że nie dostali. No, u nas tego nie było, no bo my po prostu byliśmy wynajęci do pracy, my graliśmy, no to była nasza praca, no trzeba było wyjechać, zaprezentować się, nie wiem, na jakiejś wystawie międzynarodowej, czy w Belgii, w Brukseli, czy potem byliśmy w Stanach Zjednoczonych też na takich koncertach dla Polonii, bo to przede wszystkim się grywało dla Polonii, żeby taką tą więź utrzymać. I to jakby takie było pierwsze otwarcie na świat z tego naszego tutaj nieszczęsnego kraju, upodlonego, szarego, smutnego. I to też była taka motywacja, żeby właśnie się zająć muzyką, ale mnie ta muzyka, wie pan, pasowała od początku, jakoś tak na mnie trafiło, że ja lubiłem grać, lubiłem szukać, szperać, no a to wszystko jakby mi dało takie możliwości, wie pan, przewoziłem płyty ciekawe, instrument klawiszowy pierwszy kupiłem, używany właśnie w Stanach, składając, zbierając i tak dalej. Więc to było możliwe. I dlatego mówię o tym poczuciu wolności. Sam akt tworzenia, no to jest właśnie poczucie wolności, kiedy nikt ci nie mówi, co masz robić, jak masz robić, że tak wypada, tak nie wypada, bo to nie jest słowo. To nie jest treść, którą można przetłumaczyć dosłownie. Jest to język całkowicie symboliczny. Dociera do nas jako jakieś wrażenie, uczucie, przeżycie. To jest coś niesamowitego. Tego się nie da opisać, no. Dlatego się słucha. No i ta materia, właśnie ta muzyka jest dla mnie taką właśnie przestrzenią największej wolności i to w każdym czasie, tak jak poprzednio, tak przez całe moje życie w zasadzie, bo to była największa moja radość, przyjemność, jak ja mogłem właśnie obcować z muzyką. Bo w tym czułem i czuję największą wolność, tak.
Przypomnijmy sobie, jak to się wszystko zaczęło, a zaczęło się od zespołu, który wygrał festiwal, po którym w nagrodę nagrywał swoją muzykę w studiu Radia Poznań. Ten zespół nazywał się Heam.
No tak. No właśnie, z tym Heam jakoś tak poszło, że te nagrania gdzieś poprzepadały i myśmy się porozjeżdżali. No i to wszystko się jakoś tak... No były nagrania, no nawet kiedyś słyszałem, że one gdzieś tam w Poznaniu, gdzieś tam były nawet cyfrowane, wie pan. Opowiadając, chociaż trudno mówić o muzyce, najbardziej byliśmy zbliżeni tacy ubodzy krewni SBB. O, można tak nas określić, było. Myśmy byli zafascynowani. Ja byłem Józefem Skrzekiem i tą właśnie grupą SBB i to była nasza taka też właśnie, bo to była ta wolność, widzi pan. Oni tą wolność pokazali w muzyce i myśmy za to się tak złapali jak za koło ratunkowe, żeby nie zwariować. I to nam najbardziej pasowało właśnie, ten taki rock progresywny wtedy, który tutaj wchodził na świecie i u nas, oczywiście tam zawsze o te parę lat wcześniej. To nas i właśnie ta muzyka instrumentalna najbardziej, bo wtedy nie mieliśmy kłopotu z tekstem, z cenzurą, z niczym i to nam tak przypasowało, żeby grać takie ambitne, długie utwory, nie krótkie piosenki po 3,5 minuty, tylko takie po prostu rozbudowane formy. No i to nam bardzo pasowało i to był taki właśnie nasz świat wyobraźni muzycznej tutaj działał, ale oczywiście, no nie mieliśmy menadżera, byliśmy bardzo młodzi, każdy jakby potem szukał swojej drogi. Takim największym jakby osiągnięciem tego zespołu Ham to było to, że po tej płycie, którą nagrała Helena Frąckowiak z SBB właśnie Geira, ona poszukiwała jakiegoś zespołu, żeby mógł grać koncerty po prostu, bo SBB po prostu nie miało tak zajęty kalendarz koncertowy i w Polsce i za granicą, że bo oni byli jakby na topie wtedy, że po prostu były jakieś takie trudności obiektywne, że nie można było tego wykonywać. I myśmy właśnie się podjęli takiej pracy. Skopiowałem wszystkie partie z tej płyty Geira, jeszcze kilka innych utworów Haliny Frąckowiak. No i my z takim repertuarem, grając tam, przeplatając swoimi utworami, taki koncert został stworzony, utworzony, wyreżyserowany i właśnie z takimi koncertami pojechaliśmy z takim repertuarem do ówczesnego Związku Radzieckiego na 2 miesiące, na 65 koncertów. No. I to było jakby takie największe osiągnięcie tego zespołu HR, że tak graliśmy muzykę, która nam bardzo pasowała, czyli muzykę SBB z jednej strony, z drugiej strony graliśmy utwory swoje własne, jako takie przerywniki, tylko to takie były przerywniki, że zamiast 5 minut, to ten utwór trwał 10 minut, no ale to tam, wie pan, już nie to było. No i graliśmy utwory Haliny Frąckowiak i te jej hity. Wtedy pamiętam, Bądź gotowy dziś do drogi też było grane, ale głównie graliśmy właśnie te utwory z Geiry. No i w zasadzie to był taki jakby szczytowe osiągnięcie z tego zespołu Heam, że każdy się obłowił w to, co chciał. Ja oczywiście wszystko zainstalowałem w instrumenty i koniec. No. I to było całe moje największe szczęście, że dalej mogłem grać muzykę. No zespół się rozpadł. I wtedy trafiłem właśnie na muzyków z zespołu Bang. No i tam zaczęliśmy grać takiego lżejszego rocka. Tam się znalazł piosenkarz. Ja już wtedy nie byłem ani kierownikiem tego zespołu. W sumie ani nie przepadałem za tym, ani jakoś nie miałem ochoty. Chciałem po prostu sobie pograć, a nie wiem jak to nazwać, szarpać się z ludźmi, bo to jednak jest bardzo ciężka praca. To nie jest takie łatwe, sobie siadamy i gramy, tylko musi być ktoś, kto przeprowadza jakąś taką wolę artystyczną, muzyczną. No a tutaj w tym zespole jakoś tak było, że wspólnie jakoś tak układaliśmy te swoje kawałki. No i tam były już te takie piosenki, takie rockowe piosenki po 3,5-4 minuty, takie łatwe do wprowadzenia do radia. No i były hity, były te różne rzeczy. Był cały bunt muzyki rozrywkowej i tego typu zespołów w Polsce wtedy. No my mieliśmy z kolei takie szczęście, że wypłynęliśmy razem z takim zespołem, który przyjechał tutaj jako gwiazda. To był zespół Gumbay Dance Band. Taka muzyka pop, trochę reggae, coś w tym rodzaju. Gdzieś tam można byłoby powiedzieć, gdzieś jakieś takie, nie wiem, Bonnie M to może za dużo powiedziane, ale nie wiem, no taki, wtedy się grały takie utwory. No i oni sobie tam to wszystko grali, a myśmy byli jako support i graliśmy przed nimi. No i cała Polska nas wtedy poznała. No i że to polska kapela, ten Bang. No i tak dostaliśmy się do radia i tak poszły po kolei utwory. Różnego rodzaju hity powstały. Na listach przebojów tam się utrzymywały po parę tygodni. No i taka jakby normalna praca estradowa, czyli po prostu granie koncertów po kilkadziesiąt w miesiącu przez 2 lata. O, to tak wyglądało mniej więcej. Nie? Do stanu wojennego w sumie to tak trwało. Chłopcy się porozjeżdżali. Ja z nimi nagrałem z 2 płyty. Tak mi się coś wydaje. Mm-hmm. Z tym Panem Świata jeszcze następna jakaś była. Taka chyba już wtedy kaseta chyba.
Tak, no i coś.
Tak, tak. No i potem już odszedłem, bo chciałem robić jakby swoje rzeczy. No i to tak się wszystko porozchodziło. A po tym stanie wojny to tak jakby zaczęło umierać naturalną śmiercią, no bo nie było koncertów. My byliśmy każdy w innym miejscu. Ja zacząłem, siedząc w domu, po prostu wymyśliłem Ogród Króla Świtu, czyli moją pierwszą płytę solową. No i potem były nagrania tej płyty i tak dalej, więc to wszystko jakoś tam szło. Oczywiście, że jeszcze z zespołem Bang grałem, jakby nagrywając tą płytę, no ale potem rzeczywiście było tak, że ja już zdecydowałem się, że odchodzę od zespołu i całkowicie się zająłem jakby własną twórczością solową.
Niewątpliwie przywołuje nam największe przeboje grupy Kraftwerk.
A no, tak, oczywiście, pewnie. Zgadza się. Kraftwerk, wie pan. Klaus Schulze, Kraftwerk, ten Dziergen, to wszystko było jakby wysłuchane i przerobione, przeanalizowane, tak. No wie pan, no na początku to w ogóle myślałem, że to nie polskie nagranie jest, że to jest jakieś wyprodukowane zagraniczne nagranie, że to płyta nagrana i wyprodukowana poza Polską, że to nie, niemożliwe, żeby w Polsce taką muzykę ktoś grał. No ale okazało się, że ktoś grał, no. No początki były takie zaskakujące, no, ale wie pan, zaskoczenie ma zawsze swoją dobrą stronę, że jest pierwsze. Jak jest pierwsze, to się pamięta. No i w związku z tym chyba ja też dzięki temu jestem zapamiętany, że gdzieś tam pojawiłem się z taką muzyką jako pierwszy. No. I ona zdobyła popularność na poziomie popularności piosenek, chociaż to były utwory instrumentalne. No to był szok. Poza tym no, była jakby moda na świecie na taką muzykę i na takie brzmienia, więc akurat zdarzył się ten szczęśliwy przypadek w mojej sytuacji, w moim życiu, że trafiłem w odpowiednim momencie na odpowiednią muzykę, co się rzadko zdarza. No i dlatego to tak wszystko poszło i popłynęło bardzo mocno do przodu. Grałem w bardzo różnych zespołach, począwszy od Filharmonii Poznańskiej, w zastępstwie oczywiście, bo jako student to po prostu grałem jako zastępca któregoś z kolegów, którzy kontrabasistów, który miał powiedzmy jakiś wyjazd czy jakiś inny koncert. To tak różnie bywało, muzycy się wymieniali, to jest normalna sytuacja, w każdym zespole tak jest. I w związku z tym, wie pan, ja poznałem pracę i w Filharmonii Poznańskiej, w Operze Poznańskiej, w operetce, grałem bardzo dużo w takiej wielkopolskiej orkiestrze symfonicznej. To była taka objazdowa orkiestra, która grała po wszystkich miastach województwa wielkopolskiego, chyba to tak się wtedy nazywała Wielkopolska. Leszno, nie Leszno, wie pan, takie te różne miejscowości. Były tam wszędzie domy kultury i myśmy tam grali koncerty. Ja tam grałem koncerty ze wszystkimi gwiazdami, Irena Santor, Jerzy Połomski, no tam te wszystkie tuzy muzyki z tamtych czasów, o pani Śnieżanka pamiętam, o Framerów, Framerowie, państwo, Danuta Rin, Bogdan Czyżewski, no bardzo dużo było tych wszystkich piosenkarzy, wykonawców i za każdym razem jak grałem taką muzykę z nimi, a potem te moje zespoły, w których ja brałem udział, zadawałem sobie pytanie, czy ja chcę to robić do końca życia. No i mi wychodziło, że nie za bardzo, wie pan. I dlatego tak poszukiwałem, bo grając właśnie w Filharmonii, zacząłem wtedy współpracę z tym zespołem pieśni i tańca, gdzie grali filharmonicy po przebieranie w stroje ludowe. Więc wie pan, poznałem wszelkie gatunki muzyki i zawsze się zadawałem pytanie, czy chciałbym to robić do końca życia. No i wyszło mi, że nie za bardzo, tak jak już powiedziałem. No i zatrzymałem się na muzyce tej mojej elektronicznej i tak do tej muzyki doszedłem. Grałem z Heamem, to też w końcu się zacząłem zastanawiać, czy chcę to robić do końca. Potem grałem z zespołem Bank. Znowu był moment taki po dwóch latach, kiedy zagraliśmy tam z 500 koncertów, czy ja chcę robić to do końca życia i czy dam radę. No i tak różnie, no, sobie myślałem na ten temat, że to wszystko jest bardzo ciężka praca. Zresztą każda praca jest ciężka, jeżeli chce się ją zrobić dobrze i rzetelnie i coś ma z tego wyjść, to musi ona ponieść jakby taki ciężar, mieć za sobą, nie ma nic lekko nie przychodzi. I ja decydując na solową pracę, no to w sumie jest to najcięższa praca, bo jestem odpowiedzialny za wszystko, jeżeli coś skopię, no to nie mam już do kogo absolutnie mieć pretensji, tylko mogę mieć do siebie, więc. Ale jakoś, wie pan, to było takie wyzwanie mojego życia i pomyślałem sobie, że muszę to spróbować, czy mi się to uda i czy będę z tym szczęśliwy i w sumie, wie pan, no jestem szczęśliwy. Czy się udało, to czas pokaże. No, skoro rozmawiamy na ten temat, to chyba częściowo się udało.
Podcast Radia Poznań.
Pozwolą państwo, że wrócimy do czasów bardzo, bardzo wczesnych, kiedy Marek Biliński pierwszy raz pomyślał o tym, że może właśnie pójść w tym kierunku, a było to na koncercie Czesława Niemena.
Oczywiście, że tak. No wie pan, on jakby no był na samym początku, tak? To jeszcze zanim usłyszałem SBB, no to słyszałem Czesława Niemena z jego koncertem. Akurat był w klubie Nurt na Dożynkowej w Poznaniu, gdzie myśmy mieli próby jako Heam zespół. I tam właśnie tam było takie kino Kosmos i tam odbywały się koncerty. No i właśnie Niemen wystawił tego Muga, no i zaczął go stroić, a ludzie myśleli, że on zaczyna grać, no. A ja byłem też w tym tłumie tych ludzi i słuchałem, co on tam robi na tym, no i byłem zaszokowany, bo mi się to bardzo spodobało, bo to były całkiem inne dźwięki, nie takie jak do tej pory słyszałem, czyli akustyczne dźwięki, prawda? No nie mówiąc o gitarach i tak dalej, ale gitary mnie nie tak bardzo interesowały, ja szukałem na jakichś instrumentów właśnie takich klawiszowych, gdzie można było te dźwięki modulować, modyfikować. Wie pan, no interesowałem się szeroko pojętą muzyką, a ponieważ ta elektroniczna muzyka to było coś nowego, no to gdzie się tylko dało słuchać, a były wtedy takie audycje jak na przykład studio nagrań Jerzego Kordowicza, on tam pokazywał całe płyty, właśnie Klausa Schulze, Tangerine Dream, Kraftwerk, Żara, Jean-Michel Żara, więc to wszystko, wie pan, gdzieś tam się u mnie notowało, no i tutaj przyjechał Niemen i pokazał tego Minimoga, no i był... To instrument był, jest do tej pory fantastyczny, który inspiruje i fascynuje, no więc i to mi się bardzo spodobało, no i ta jego droga taka samodzielna, no on też mnie imponował właśnie tą swoją taką niezależnością, wolnością. Oczywiście miał niepowtarzalny głos, ale ja w ogóle w tym kierunku nie miałem żadnego startu. A z kolei co do instrumentów klawiszowych, poszukiwań, jego takiej woli właśnie odkrywania czegoś nowego, to to mi bardzo zaimponowało i bardzo mi to pasowało. I pomyślałem sobie, że chciałbym też tak spędzić życie o, na tej zasadzie, że właśnie szukania, inspirowania, tworzenia i w sumie w rezultacie no, tworzenia muzyki, no, ale takiej właśnie. I temu jestem jakby do tej pory wierny. No, i to jest piękne według mnie. Według mnie oczywiście.
Wspomniał pan Francuza Jean-Michel Jarre, który trochę przylgnął do pana, prawda? Bo do dziś mówi się Marek Biliński, polski Jean-Michel Jarre, ale z jednej strony po prostu pomaga to określić, prawda? Twórczość pana, muzykę.
No tak, tak, zgadza się. No u nas to jest to, że to ja już kiedyś... myślałem na ten temat, jak to można wytłumaczyć. To jest taki proces jakby całkowicie socjologiczny, czy tak to może, czy socjotechniczny, że po prostu gdybym ja na świecie był pierwszy, no to wszyscy by Żara uważali, że to jest francuski Biliński, prawda? Ale ponieważ ja byłem drugi, a Żar był pierwszy, no jestem polski Żar. No. Mnie się wydaje, że to tylko na tym polega, na niczym więcej. No. Oczywiście no, mieliśmy żelazną kurtynę, byliśmy pozamykani, no, nie mieliśmy kontaktu, zawsze byliśmy tym drugim światem. To wszystko ma gigantyczny wpływ. Gdybyśmy my byli, mieli inną historię no, rozwoju, bylibyśmy po prostu w innym miejscu, no, ale tak się stało, tak się złożyło, takie jest nasze położenie geopolityczne i na to nic nie poradzimy. No. Jesteśmy po tej stronie Łaby, a nie po tamtej, no. Czy Odry, no. Można powiedzieć o Odrze. Więc wie pan, ja sobie to tak jakoś tłumaczę, no i tutaj wie pan, nie ma co szat rozdzierać. No. On był pierwszy, ja byłem tutaj w moim kraju drugi, no, który pokazał taką płytę. No. No bo ja i tak nie uważam, że jestem pierwszy, bo rzeczywiście dla mnie pierwszy to jest Czesław Niemen, to był Skrzek, no a potem my koledzy, czyli Łosowski, Komendarek, wie pan, no to taka trójka takich zapaleńców, nawiedzeńców zakręconych. Myśmy się też tam spotykali, gadali, porównywali, każdy robił coś innego, więc też nie było jakiejś takiej między nami konkurencji, bo każdy jakby walczył po swojemu, tak to można powiedzieć. Nie? Poznaliśmy się, kiedy na przykład Komendarek grał w Exodusie, Łosowski z Kombi, a ja z Bankiem, no to my w zasadzie się co parę koncertów widzieliśmy, bo grywaliśmy w tych samych miejscach i co parę miesięcy w zasadzie gdzieś tam się spotykaliśmy na koncertach, na jakichś przeglądach, na jakichś takich festiwalach, bo wtedy tego wszystkiego było bardzo, bardzo dużo, bo to był też jedyny wentyl dla młodych ludzi, żeby można było czegoś innego posłuchać, wytańczyć się przy tej muzyce, czy wyskakać może bardziej, bo to nie jest muzyka do tańca, tylko do takiego emocjonalnego przeżywania. No i przeważnie, ponieważ wszystko były gdzieś tam kierunki związane z rockiem, no to raczej się skacze niż tańczy. No. Żeśmy się wtedy poznali i każdy robił swoje, każdy jeden na drugiego patrzył z szacunkiem. Ja to nie miałem żadnej zawiści do nikogo, bo sam ciekaw byłem, co oni tam mają i co grają. Oni z kolei, co ja tam wywijam na tych swoich klawiszach. No i to tak to trwało. O, jeszcze mogę powiedzieć o Laboratorium, przecież bardzo fajny klawiszowiec Janusz. Polski Zawinul, zawsze go widziałem, polski Joe Zawinul.
Janusz Grzywacz.
O, Janusz Grzywacz, tak. Janusz Grzywacz, tak. Bardzo dobry klawiszowiec i też miał swoje myślenie. Najważniejsze to znaleźć swoją drogę. To jest bardzo ciekawe i bardzo inspirujące, żeby nie powielać, nie kopiować, tylko znaleźć swoją drogę. No. Wtedy nam było o wiele łatwiej znaleźć swoją drogę, bo nas było kilku. Teraz jest kilkudziesięciu albo kilkuset. No i teraz jest całkiem inna sytuacja. Nie? Ciężko pracowałem, no, w tym sensie, że wie pan, to jest tak, że jak się uprawia taki zawód, to sukces jakby jest integralną częścią tego zawodu. O. I ja na przykład nie upajałem się tym sukcesem, że jestem tam najpopularniejszy, najlepszy, czy tam jeszcze jakiś inny, tylko po prostu to mnie mobilizowało do następnej pracy na przykład. Ja jak skończyłem Ogród Króla Świtu, pierwszą płytę, no kurczę się zastanawiałem, jaką ja drugą płytę nagram, przecież ona musi być lepsza od tej pierwszej. Wie pan, to bardzo zobowiązuje i w zasadzie na tym się, nie się wydaje, nie tylko ja, ale wszyscy muzycy, którzy pracują, którzy chcą coś przekazać, powiedzieć, to w ten sposób traktują te hołdy, nie wiem, publiczności związane właśnie z popularnością, że trzeba jeszcze bardziej się zmobilizować, żeby pokazać coś ciekawego, żeby było fajnie, no a nie powiedzmy sobie, no spocząć na laurach i się egzaltować tym tytułem. W zasadzie te tytuły, wie pan, szczerze mówiąc, to po paru latach dopiero do mnie doszło, że ja na przykład byłem tam, pamiętam i w Jazz Forum, i w Non-Stopie, po paru latach dopiero się dowiedziałem, ale no, niesamowite, bo wtedy, kiedy to się działo, wie pan, to ja tyle grałem koncertów, albo siedziałem ciągle w studio, nagrywałem albo płytę, albo muzykę do teatru, albo muzykę do filmu, albo jeszcze coś innego, że po prostu to gdzieś tam się gdzieś tam omijało. Nie było to jakąś taką główną moją działalnością, aby śledzić te wszystkie sytuacje. Ale jest to bardzo mile, wie pan. No, to znaczy, że praca nie poszła na marne. No. Ale tak jak mówię, to jeszcze więcej ćwiczyłem, jeszcze bardziej byłem jakby zmotywowany do tego, żeby robić fajne rzeczy, bo to mnie tylko jakby utwierdzało w przekonaniu, że dobrze zrobiłem, że robię to, co robię. O, po prostu. Nie? Teledysk spowodował to, że mnie ludzie zaczęli rozpoznawać na ulicy, bo mało co się różniłem od tego faceta z tego teledysku. W związku z tym to było coś takiego. I poczułem jakby ten smak i ciężar sławy i popularności, ale to wie pan, on po jakimś czasie minął i można było jakby normalnie żyć, bo to jest coś takiego jak ciężar sławy, którą trzeba nosić przez całe życie. Nie? Wcale to nie jest takie łatwe, bo sam pan wie, zna pan życiorysy artystów, wielkich gwiazd, jak to wszystko bywa i więc to nie jest zawsze usłane różami. Ale faktem jest, że to jest na pewno mile, no bo wtedy się czuję, że ta praca jest jakby, nie wiem, doceniona, no że jest fajnie, jest miło, przyjemnie. Na pewno mi to dało taką ogólnopolską popularność i na pewno dzięki temu teledyskowi wszyscy mnie pamiętają i dlatego mogłem jakby działać potem, jak i do tej pory, jakby na swoim polu, gdzieś tam z boku i nie musiałem się, wie pan, ani przepychać, ani rwać, ani wyrywać przez te całe moje życie do tego, żeby gdzieś tam znowu zaistnieć, zabłysnąć, wie pan, wybić się. No, nie miałem, ja już to miałem za sobą, bo to samo przyszło, wie pan, nie musiałem nigdy o to walczyć. O, i to jest też fajne, bo to jest też poczucie wolności, że nie jestem w niczym zniewolony, że ja teraz muszę napisać hit i koniec, jak nie napiszę, to mnie nie ma. Nie mam takiej sytuacji. Mam na tyle luksusową sytuację, że mogę pisać to, co chcę. No. To jest i dobre, i złe, ale jednak ta wolność i to poczucie wolności jest, uważam, no, najważniejsze w życiu.
Panie Marku, proszę nam jeszcze powiedzieć, jak pan to robi, że wciąż pan wygląda jak 40-latek?
Nie, no, nie. Wie pan, nie wiem. Świeże powietrze. No, teraz mieszkam pod Warszawą na wsi. Może to? Uważam, że przede wszystkim to właśnie. Uciekłem z tego hałasu miejskiego całkowicie. Sytuacja jest idealna, bo tak, mieszkam bardzo daleko gdzieś tam na wsi, a dotykam XXI wieku, bo cała technologia, wszystko jest w zasięgu ręki, wie pan, no to jest genialne, to jest niesamowite, nie? Mnie się wydaje, że na to nie ma jakiegoś przepisu na młodość, przepisem jest to, żeby robić swoje, o, mnie się wydaje, że to i czuć się w tym wolnym. Wie pan, wydaje mi się, że ta wolność to jest taka najważniejsza cecha każdego człowieka i na ile jest człowiek zniewolony, na tyle to w nim jest, no, po prostu. I tego się nie da ukryć, nie da się tego niczym przypudrować, po prostu. Jak jest człowiek wolny, to ma tą witalność, ma... W tym słowie jest wszystko, wie pan, no, tak mogę to powiedzieć. No. Chociaż, wie pan, ja się tutaj z trudnościami różnymi borykam, ale to przy... Robię to z uśmiechem, o, mogę tak powiedzieć, no. Mimo wszystko, przecież mamy bardzo trudny czas, cały poprzedni rok, wszystko, przecież dotyka nas ta pandemia dokładnie wszystkich równo, no, przecież wszyscy stoimy w obliczu życia i śmierci, no, przez cały czas, bo przecież możemy się w każdej chwili zarazić i jednemu to przejdzie gładko, a drugi po prostu może niestety zejść z tego świata, no więc... Ocieramy się o to codziennie, no, ale mimo to musimy żyć, musimy oddychać, no, i pracować. No, i mnie się wydaje, że to jest najlepsze przesłanie naszej tej rozmowy, żeby po prostu robić swoje i być wolnym. Oczywiście ta wolność nie może być tak rozumiana, jak co niektórzy, że ma ograniczać wolność drugiego człowieka. To absolutnie nie wchodzi w grę. To jest wolność ma być w nas, a nie poza nami. Wolność ma być w nas tu, w środku, w sercu, w głowie, w mózgu. Najwięcej czasu poświęcam muzyce, tak mogę powiedzieć, no, w tym sensie, że myślę o niej, interesuję się, czytam. Najmniej mam czasu na granie, to jest w ogóle paradoks. Najmniej mam czasu na granie, bo tyle rzeczy jest innych naokoło, których trzeba sprostać, którym trzeba sprostać, że no tak teraz właśnie się w to wydawnictwo zająłem od tego półtora roku ponad i to mnie jakoś też, już chcę to skończyć, o, tak powiem, żeby nie mówić mocniej, ale nie wiem, no, oczywiście ruch no jest bardzo potrzebny, ale ja nie mam żadnego przepisu na to. Uważam, pogoda ducha. Wydaje mi się, że to wszystko, tak jak mówię, to wszystko, cała radość wypływa z nas. Nie można się, to jest bardzo trudne, o czym ja mówię, bo łatwiej jest wziąć jakąś używkę i być szczęśliwy, ale sami wiemy, jak to się kończy. To nie na tym polega, nie? Jednak trzeba być silnym wewnętrznie, i po prostu żyć według tego, co nam przynosi życie. No nie wiem, tak mi się wydaje. Uśmiech jest bardzo ważny. Pogoda ducha, tak, wewnętrzna radość, tak, radość tworzenia, radość o, coś w tym rodzaju, to jest to.
Specjalnie dla Radia Poznań postać absolutnie legendarna, jeśli chodzi o historię polskiej muzyki elektronicznej i nie tylko twórca jednych z najpiękniejszych instrumentalnych utworów w historii. Marek Biliński i Marcin Rzyski, dziękujemy za uwagę.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.